Nazywam się Robert Merecz, jak było powiedziane, i chociaż byłem w tym zborze wiele, wiele, wiele lat temu, to ten zbór jest jednym z bliższych mojemu sercu, a to dlatego, że siostry, dwie siostry mojej babci są w tym zborze. Stefa Prystupa i Olga Kuźma, także bardzo jestem wdzięczny, że mogę tutaj być. Będziemy mówić o sprawach kulturowych. A, jeszcze jedna, bo dwie osoby prosiły, żebym przekazał wam pozdrowienia. Jedna to Marek Kruczaj, tak, dzisiaj mnie odwoził na pociąg, prosił, żeby pozdrowić, bo już tęskni za wami. I także Janusz Kucharczyk. On tutaj miał wykłady, także prosił o pozdrowienia, co czynię. Teraz mam czyste sumienie. Mogę kontynuować. Jest tak, że często sprawy kulturowe powodują, że inaczej rozumiemy Biblię, inaczej ją czytamy. Pamiętam, kiedyś na studiach rozmawialiśmy w kilka osób o jednej z przypowieści. Pamiętacie, było to, że król zaprosił na ucztę różne tam osoby i jedna osoba nie miała właściwego stroju. No i została wyproszona. No i tak rozmawialiśmy i jeden z fajcar mówi, no to wiadomo, że nie miała białej szaty, czyli nie miała dobrych uczynków i dlatego została wyproszona. Natomiast dziewczyna z Indii mówi, nie no, jak ty to czytasz? Przecież wiadomo, że jest zupełnie inaczej. Nie należała do rodziny Bożej, dlatego została wyproszona. I my tak, ale skąd, gdzie w tekście jest, że nie należała do rodziny Bożej? Ona mówi, no jak, przecież tak jak u nas w Indiach, mówi, jest tak, że rodzina pana młodego kupuje szaty rodzinie panny młodej i na odwrót. Także każdy wie, kto do kogo należy. A ten człowiek widocznie nie należał ani do jednych, ani do drugich. I właśnie ten przykład może nam pokazywać, jak bardzo nasza kultura wpływa na czytanie Biblii. I dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli sobie przybliżyć trochę pewne rzeczy z kultury czasów biblijnych, abyśmy mogli też lepiej albo z lepszym zrozumieniem czytać Słowo Boże. Też jest, nie twierdzę, że właśnie te rzeczy są potrzebne, żeby zrozumieć Boże zbawienie, bo to nie jest tak, ale czasem pewne historie nabierają sensu wtedy, kiedy wiemy o tych rzeczach. I teraz tak, w świecie biblijnym tożsamość człowieka była czymś innym niż, czy polegała na czymś innym niż obecnie. Obecnie mogę powiedzieć, że jestem Robert Merecz, i to wystarcza. Natomiast w tamtym czasie właśnie to grupa wyznaczała moją tożsamość, czy tożsamość kogokolwiek innego. Stąd w Biblii często czytamy, X był synem Y, synem kogoś, który należał do takiego, a nie innego plemienia. Jeżeli było się poza grupą, to było się praktycznie nikim. To właśnie ludzie, którzy byli dookoła, to rodzina wyznaczała to, kim jest dany człowiek. I ona wyznaczała tożsamość człowieka. I dlatego też w Biblii tak ważne są rodowody, bo one wyznaczają, kim tak naprawdę jest dany człowiek. Bardzo ważnymi wartościami, bez których ciężko zrozumieć czasem interakcje w Starym i w Nowym Testamencie, jest pojęcie honoru i wstydu. Honor właśnie odnosił się do wartości, jaką dany człowiek ma w społeczeństwie. I ilość honoru była ograniczona. Tak więc, jeżeli ktoś zyskiwał honor, to ktoś musiał go tracić. I często debaty, o których się czyta w Biblii, chociażby między Jezusem a faryzeuszami czy innymi, chodziło tutaj o honor, kto ma większy honor, kto ma wyższy. I teraz wiadomo, że nie można było mieć honoru większego jak głowa rodziny. większego honoru niż głowa danej rodziny. I dlatego czasem, zobaczcie, jak Jezus debatował z faryzeuszami, oni przegrywając, mówią: a kimże ty jesteś? Jesteś synem cieśli. A więc mówią: słuchaj, my z tobą rozmawiamy, ale tak naprawdę twój honor jest o wiele niżej. Nawet my nie powinniśmy z tobą rozmawiać. Jaka jest odpowiedź Jezusa? Moim ojcem jest Bóg, czyli mój honor jest o wiele wyżej. Przeciwieństwem honoru jest wstyd, tak? I wstyd powodował, że dana osoba była postrzegana jako coś gorszego w społeczeństwie i nie tylko w tej kwestii, w której się splamiła wstydem, czy okryła wstydem, ale też w każdej innej. Jeżeli ja na przykład bym okrył się wstydem w jednej rzeczy, dajmy w mojej pracy, to oznacza, że jestem złym ojcem, złym mężem, złym cokolwiek innego. Tak? Także honor i wstyd były to bardzo, bardzo ważne wartości, które widzimy w Biblii i które także widzimy we współczesnym świecie, często arabskim. I chciałbym, żebyśmy zrobili tak, że jest to jakby metoda przyjęta przez takiego znawcę tamtejszej kultury o bardzo polsko brzmiącym nazwisku Malina, Bruce Malina. I on opisuje krótkie sytuacje i często wyjaśnia właśnie wartości tamtejszych czasów. I chciałbym, żebyśmy coś podobnego zrobili. I tak na przykład wyobraźmy sobie, że jesteśmy w czasach biblijnych i widzimy, jak ojciec podchodzi do swoich dwóch ojców publicznie i prosi ich, czy moglibyście mi pomóc w polu, do dwóch synów, przepraszam, w obecnych czasach dwóch ojców, tak się zdarza niestety. W każdym razie podchodzi do dwóch synów i publicznie prosi, czy moglibyście mi pomóc, a oni odpowiadają: akurat naprawiamy tu jedną rzecz, przyjdziemy jutro. Ten ojciec by dostał furii. I widząc to, moglibyśmy zadawać sobie pytanie, no ale dlaczego od razu taki gniew, dlaczego taka furia? Ano dlatego, ponieważ ta odmowa była publiczna i nie odmawiało się właśnie swojemu ojcu. I zobaczcie, co mówi 5 Mojżeszowa 21:18. Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbnego, niesłuchającego upomnień ojca ani matki, także nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą go do bramy, do starszych miasta i powiedzą starszym miasta: oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu. Wtedy mężowie tego miasta będą kamieniowali go, aż umrze. Usunie zło spośród siebie, a cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się. Wyobrażacie sobie takie wychowanie dzisiaj? Trudno sobie wyobrazić i my z naszej perspektywy czytamy na przykład taki fragment i nie dowierzamy własnym oczom. Dlaczego akurat coś takiego jest zapisane? Ale o wiele łatwiej to zrozumieć w pojęciu właśnie honoru i wstydu. Zły syn, nieposłuszny syn ściąga na ojca, a skoro na ojca, to i na całą rodzinę. Wstyd. A skoro ściąga wstyd na całą rodzinę, to ta rodzina jest widziana jako coś negatywnego w społeczeństwie i nie są dobrzy już jako potencjalni mężowie, synowie, czyli później córki nie są widziane jako dobre kandydatki na żony i tak dalej, i tak dalej. A więc dlatego też lepiej usunąć takiego syna, który jest na stałe nieposłuszny, niż mieć go w rodzinie, żeby cała rodzina żyła we wstydzie. Stąd właśnie mamy ten fragment. Dlatego też narodziny w pełnej honoru rodzinie dają wartość, tak? I są czymś wielkim. Mamy te genealogie, o których mówiliśmy w Biblii. Co ciekawe, Jezus czasem podważa honor swojej rodziny. Zadając pytanie, kim jest moja matka albo kim są moi bracia, jest to podważanie honoru rodziny, tej ludzkiej. Albo jedzenie z celnikami i grzesznikami znowu jest obniżaniem honoru, bo on nie powinien z takimi ludźmi przestawać. Także widzimy, Jezus nie zawsze zważa na tą kwestię honoru i wstydu. Wyobraźcie sobie inną sytuację. Idziecie wioską i jest piękny dzień i nagle widzicie zgromadzenie ludzi, którzy gratulują czegoś jednemu mężczyźnie. Podchodzicie, pytacie się, o co chodzi, a słyszycie w odpowiedzi, że no właśnie gratulujemy jemu wspaniałego syna, ponieważ ten syn zabił swoją siostrę. Jak to zabił swoją siostrę? Co tu gratulować? No tak, ale ta siostra jego nie posłuchała swojego ojca i poszła i wyszła za mąż za kogoś innego. Ta sytuacja czasem jeszcze spotyka się ją w krajach arabskich. Nie wiem, czy słyszeliście o zabijaniu honorowym, tak? Czy czasem mówi się w wiadomościach, o, policja nawet tam była i w ogóle nie reagowała, jak kamieniowali jakąś kobietę czy kogoś. Jest to właśnie kwestia honoru i wstydu. Założeniem, skoro córka nie posłuchała ojca i uciekła z kimś innym, to oznacza, że przyniosła wstyd na całą rodzinę. I teraz zadaniem najstarszego syna było przywrócenie honoru tej rodzinie. Ponieważ było to nieodwracalne, powinna ta córka ponieść śmierć i wtedy honor wracał do rodziny. Natomiast ten najstarszy syn nazywał się wówczas odkupicielem. Tak. Zawsze zadaniem najstarszego syna było przywrócenie honoru rodzinie. I właśnie odkupienie to jest przywrócenie honoru do rodziny. Jeżeli czasem to wymagało zemsty za krew albo wykupienie z niewoli, jeżeli ktoś był sprzedany, albo odzyskanie własności rodzinnej. Zobaczcie na takie fragmenty z Księgi Izajasza. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu, ja cię wspomagam, wyrocznia Pana, odkupicielem twoim, święty Izraela. Tak mówi Pan, wasz odkupiciel, święty Izraela. Ze względu na was posłałem do Babilonu zdobywcę i sprawię, że opadną wszystkie zawory więzień, a Chaldejczycy wybuchną biadaniem. A więc Bóg występuje jako odkupiciel, ten, który przywraca własność. Tak mówi Pan, król Izraela i odkupiciel jego, Pan zastępów. Ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni, nie ma poza mną Boga. Albo tak mówi Pan, twój odkupiciel, twórca twój, jeszcze w łonie matki. Jam jest Pan, uczyniłem wszystko, sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię. A któż był ze mną? A więc Bóg często przedstawia siebie jako tego, który jest odkupicielem, ponieważ nie ma nikogo nad nim, to On odkupia Izraela i to On przywraca honor właśnie Izraelowi. Obrona własnego honoru. Wyobraźcie sobie sytuację, że widzicie nauczyciela, który na ulicy stoi i wykłada coś swoim uczniom i ktoś, inna grupa przychodzi i zaczynają się pytać, a skąd nie pracując masz pieniądze, żeby tak sobie żyć? Takie niewinne pytanie może być uznawany za atak na honor. I dlatego też nauczyciel może odpowiedzieć z wściekłością, a skąd taki leniwiec jak ty ma pieniądze na swoje życie? i tak dalej. Jest to coś normalnego, że takie pytanie było odbierane jako próba zabrania honoru. Pamiętacie, jeżeli ktoś zyskuje honor, wygrywając debatę albo cokolwiek, to ten przeciwnik musi go tracić. I nierzadkie jest właśnie wtedy w judaizmie było odpowiadaniem pytaniem na pytanie. Kiedyś, nie wiem czy słyszeliście to, dwóch Żydów się kłóciło też ze sobą. Jeden mówi, rabin podchodzi, mówi, ty masz rację i ty masz rację. I trzeci podchodzi, jak to możliwe, że oni mają sprzeczne zdania i mówi, że oni obydwoje mają rację. No tak, ty też masz rację. To jest jakby takie spojrzenie żydowskie, ale też z pytaniem na pytanie. Ktoś kiedyś zapytał właśnie mnie, dlaczego odpowiadasz zawsze pytaniem na pytanie? A ja mówię, a co złego jest w pytaniu? Tak? Znowu pytanie na pytanie. Zobaczcie na to. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do niego i pytali, dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? A tak na honor. Tak? Jezus im odpowiedział, czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo Pana Młodego mają u siebie. Jezus nie zawsze odpowiada wprost, a odpowiada tak, żeby zbić argument drugiej osoby. Na to faryzeusze rzekli do niego, inny cytat, patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno. On im odpowiedział, czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno i dał również swoim towarzyszom? A więc oni mówią, jak możesz, a tak na honor, on mówi, Dawid też mógł. Porównuje się i swój honor z Dawidem. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnikach, jak jest napisane. Zobaczcie, niewinne pytanie, jak tak czytamy, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tej tradycji, którą my uznajemy, jednak jest to odebrane jako atak na honor i dlatego Jezus, co jest normalne w tamtym środowisku, było normalne, odpowiada, słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad poddanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich, umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział, czci ojca swego i matkę swoją oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie, jeśli kto powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani matki. I znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. Zobaczcie, z naszej perspektywy być może ta odpowiedź jest za olbrzymia na takie jakby niewinne pytanie, ale to pytanie właśnie było uznawane za w tamtej kulturze za atak na honor, stąd uzasadniona była taka odpowiedź. I jeszcze inny fragment. Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi. Zapytali go, jakim prawem to czynisz i kto dał ci tę władzę, żeby to czynić? Jezus im odpowiedział, zadam wam jedno pytanie, odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodzi z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzieli mu, odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeżeli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. Powiemy od ludzi, lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. Jezus im rzekł, więc ja wam nie powiem, jakim prawem to czyni. Zobaczcie, znowu pytanie na pytanie i kto zwyciężył znowu? To musiało denerwować, że Jezus wychodził zawsze z większym honorem, a oni, próbując podważać, wychodzili z tym mniejszym. Sytuację wyobraźcie sobie taką, że mąż, wiedząc, że żona go zdradza, szykuje sobie narzędzie zbrodni i gdy łapie kochanka, zabija go z premedytacją. W tamtym czasie, znowu, coś takiego byłoby czymś bardzo właściwym. Bo inaczej nie mógłby znieść siebie tej hańby i tego wstydu, jak tylko przez zabicie często zarówno i żony, jak i tego kochanka. Znowu jest to kwestia honoru i wstydu. Żony, jak i niezamężne córki podlegały sferze, czy podchodziły pod parasol opieki głowy domu, czyli tego męża. I właśnie do niego należało, chyba do niego należało przywrócenie honoru, w tym przypadku zabicie tego kochanka, jak i żony. To, co ciekawe, to jest to, że kobieta mogła popełnić cudzołóstwo wobec swojego męża, ale mąż nie mógł popełnić cudzołóstwa wobec swojej żony. Dlaczego? Ponieważ żona należała do męża, a nie na odwrót. A nie mąż należał do żony w tamtej właśnie kulturze. Pamiętacie ostatnie przykazanie, tak? Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego i co tam dalej jest? Cały dobytek, tak? Żona należała do własności męża. Tam jest wołu, osła i tak dalej, i tak dalej. Dla nas teraz jest to takie dziwne, że żona nie miała własnej miała osobowość, ale należała, była pod parasolem męża. Cokolwiek robiono żonie, robiono mężowi. Dlatego na przykład, gdybyśmy czytali prawa asyryjskie z tamtego okresu, to widzielibyśmy, że jedną z kar dla, nie ma tu dzieci, tak? Jedną z kar dla męża za to, że na przykład wykorzystał jakąś inną kobietę, która była zamężna, było, że starsi miasta przychodzili i wykorzystywali jego żonę. My byśmy powiedzieli, no to jaka kara dla niego, tak? Skoro tu kobieta cierpi i tu kobieta cierpi. A właśnie to, że jego żona była wykorzystana, to była największa kara dla niego, ponieważ on wówczas stracił honor. I bez zrozumienia znowu tego honoru i wstydu, byśmy nie rozumieli, dlaczego tak wszystko to się dzieje. A więc pewne rzeczy, takie jak morderstwo, cudzołóstwo, porwanie, a więc zobaczcie, druga część dekalogu, tak? Druga część 10 przykazań, często właśnie przy takich grzechach wobec bliźniego należała się często kara śmierci, czy honor można było przywrócić przez zabicie tej osoby, która skrzywdziła w ten sposób daną osobę. Zobaczcie też, co ciekawe, Dawid i Batrzeba, bo jakby może nie grać, ale być w tej grze honoru i wstydu mogą osoby, które są równe ze sobą. Na przykład król miał ten przywilej, że jego honor był wyżej, bo był wyżej w tej drabinie społecznej od kogoś na dole. I patrzcie, Dawid z Batrzebą, Dawid sprawił, że Urias został zabity, tak? A więc mógł się cieszyć tym, że jego, że nikt już nie ośmieli się zakwestionować jego honoru. Ale czego nie wziął pod uwagę? Tego, że Bóg to widział, tak? A Boży honor jest ponad jego honor i stąd później miał przegrana. Kolejne ciekawa rzecz. Gdybyście byli tam na starożytnym Bliskim Wschodzie czy w Izraelu, to gdybyśmy zachowywali się tak, jak my często się zachowujemy, czyli ktoś nam coś podaje, dziękuję, dziękuję, to wkrótce byśmy zaczęli irytować tych ludzi, którzy tam są. By powiedzieli, wy w kółko dziękujecie i dziękujecie. W tamtej kulturze dziękowało się w dwóch przypadkach. Albo wtedy, jeżeli uważało się, że dana relacja odnośnie danej rzeczy jest skończona. Czyli na przykład, jeżeli bym się wyprowadzał gdzieś, czy przeprowadzał i bym poprosił, dajmy Marcina, o pomoc w przeprowadzce i bym uznał, że już więcej się nie będę przeprowadzał, bo to jest miejsce, na którym chcę osiąść do końca życia, mogę mu wtedy podziękować, tak? Uznaję, że nie będę potrzebował już więcej jego pomocy w przeprowadzkach. Wtedy dziękuję, tak? Ale także dziękowało się komuś, kto jest wyżej w drabinie społecznej. Bo każda rzecz od tej osoby jest darem, a więc powinno się dziękować. Zobaczcie, jak inaczej można teraz rozumieć ten fragment. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg jego i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, wiara, twoja wiara cię uzdrowiła. Ten fragment jest o tyle ciekawy, że przeważnie nauczamy, że fragment ten uczy nas o dziękczynieniu, tak? Albo dziękowaniu Bogu, że powinniśmy dziękować. Jest to dobra, wspaniała lekcja. Powinniśmy zawsze Bogu dziękować, ale ten fragment nie jest właśnie o tym. Ten fragment jest o czymś innym. Zobaczcie, ten jeden, który wrócił, był Samarytaninem i albo uważał, że Jezus, będąc Żydem, jest kimś wyższym od niego i należy mu podziękować, to jest możliwe, albo, i co jest bardziej prawdopodobne, zobaczywszy, że jest uzdrowiony, uwierzył, że Jezus go całkowicie uzdrowił i że nie będzie potrzebował tego uzdrowienia już, że jest całkowicie uzdrowiony. I poszedł z powrotem do Jezusa i mówi mu: dziękuję. Tak? Tamtych 9 zaś szło i mówi: a nóż widelec stąd wróci. Lepiej nie ucinać tej relacji, lepiej mieć ją otwartą cały czas. I zobaczcie, jaka była odpowiedź Jezusa, że tylko ten jeden wrócił i dalej mówi: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię, co stawia znak zapytania nad uzdrowieniem tych 9. Czy ze względu na brak wiary ten trąd rzeczywiście nie wrócił? Zobaczcie, jak spojrzenie, jak znajomość pewnych rzeczy kulturowych wpływa na interpretację tej historii. Nie mówię, że to właśnie nauczanie, że powinniśmy Bogu dziękować, jest złe, bo powinniśmy zawsze dziękować, ale ta historia jest bardziej o wierze, aniżeli o dziękowaniu. Co ciekawe, kiedyś właśnie tą lekcję odnośnie tego fragmentu mówiłem studentom, jak jeszcze w Radości uczyłem dziennych studentów. Kolejnego dnia przyjechał jeden pastor, który akurat pechowo wybrał ten fragment i go wykorzystał, mówi, ten fragment uczy właśnie, że powinniśmy zawsze dziękować, tak? A studenci, już wiemy lepiej, tak? W każdym razie, ten fragment uczy nas przede wszystkim o wierze, że wiara tego jednego uzdrowiła go. Przysięganie i honor. Wyobraźcie sobie sytuację, że idziecie sobie po Jerozolimie, akurat tutaj czwórka była, tak, ostatnio, i słyszycie, jak kupujący mówi, panie, przysięgam na Jerozolimę, że to jest dobry towar, tak, i nagle strażnik świątynny podchodzi i zaczyna walić tego, mówiąc, jak możesz przysięgać. Otóż przysięgając na Jerozolimę, można było odbierać to, że było to przysięganie na Boga albo na króla, których honor jest, czy był o wiele wyżej, albo arcykapłana. Tak? Stąd do praworządnego obywatela należała obrona honoru, bo oni byli za wysoko, żeby po prostu zniżać się i bronić swojego honoru. Dlatego też do innych należało to. Ale też powinniśmy pamiętać, bo czasem się mówi, Biblia naucza, żeby nie przysięgać, tak? Z tym, że Biblia naucza, żeby nie przysięgać w pewnym kontekście. W Starym Testamencie na przykład mamy zachętę, żeby przysięgać na Jahwę. No to mamy przysięgać czy nie przysięgać. Musimy pamiętać o pewnych rzeczach. Jedną z takich rzeczy, o której sobie troszkę później powiemy, jest bycie w grupie lub poza grupą. I powiemy więcej później, ale poza grupą można było oszukiwać ludzi, którzy są poza moją grupą. I to było uważane za coś normalnego, chwalebnego. Natomiast ludzi wewnątrz mojej grupy nie można było oszukiwać. I teraz zobaczcie, jak kupować coś od jednej albo drugiej osoby, która jest poza moją grupą, tak? Przysięgało się, tak? Przysięgam na, i się mówiło tam na co, że zasadziłem sam tą pietruszkę, tak? I nie podlewałem nawozami, tak, jakimiś sztucznymi, naturalnie. Albo przysięgam, że coś tam, coś tam. Dlatego też czytamy takie słowa Jezusa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym, a więc ściągamy honor Boży, ani na ziemię, która jest podnóżkiem stóp Jego, znowu ściągamy Jego honor, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani też na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. A więc ten fragment mówi, Jezus w tym fragmencie mówi, niezależnie czy mówicie do ludzi ze swojej grupy, czy poza grupą, niech wasze tak zawsze będzie tak. Bądźcie z tego znani, że niezależnie od grupy, w której jesteście, wasze słowo zawsze jest takie samo. Pewien nauczyciel, wyobraźcie sobie, jest na ulicy Jerozolimy i zaczyna mówić swoje wykłady, mówić i w końcu uczniowie powoli, czy tłum maleje i nie zostaje przy nim nikt. Taki właśnie nauczyciel okrywałby się wstydem, jeżeli by okazało się, że nawet jego uczniowie odchodzą i nie chcą słyszeć tego, co mówi, albo ma już dość. Taki ktoś okrywa się całkowicie wstydem. I teraz spójrzmy na ten fragment. A spośród jego uczniów, którzy to słyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, że którzy to są, co nie wierzą, i kto miał go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie zostało to dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już za Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Bogiem. Tak więc Jezusa opuszczają uczniowie, co stanowi przyczynek do utraty honoru, ale ta dwunastka została. Z tym, że zobaczcie, że dwunastka, która została, co się z nimi stało w Getsemane i dalej po aresztowaniu? Został opuszczony. A więc Jezus nie tylko cierpiał, tak jak to wiemy, przed krzyżem i na krzyżu, ale także ta hańba Jego była zwiększona jeszcze przez to, że nawet Jego uczniowie Go opuścili wtedy. A więc Jego wstyd, który panował nad Nim, i potępienie z ust innych było tym większe, bo okrył się wielkim wstydem. Inną rzeczą poza honorem i wstydem, o której chciałbym, żebyśmy sobie krótko powiedzieli, to relacje międzyludzkie. W tamtym czasie właśnie maksymalizowało się, zwiększało się między te interakcje międzyludzkie. I mało było izolacji. My często w naszym społeczeństwie podchodzimy: to jest moja przestrzeń. Ja indywidualistycznie bardzo podchodzimy do życia. Zupełnie inaczej było właśnie w tamtej kulturze. Pytanie o zniewieściałych mężczyzn. Nieraz można było wtedy spotkać ludzi, mężczyzn chodzących pod ramię ze sobą, tak? Co dla nas by było szokiem. Chociaż mała historia. Mój znajomy opowiadał, że jak pojechał do Indonezji, to zaprzyjaźnił się z jakimiś ludźmi, bo był tam też misjonarzem. No i później szli po ulicy i jeden jego znajomy złapał go za mały palec i zaczął tak z nim chodzić po ulicy. Ten, będąc Amerykaninem, zaczął: moment, nie, ale wyjaśniono mu, że jest to, że jakby wtedy brał i obrażał trochę tego przyjaciela, no to pozwolił, żeby ten bawił się jego małym palcem, chodząc po ulicy, co nie było komfortowe, tak? Ale później ten znajomy z Indonezji przyjechał do niego do Stanów, tak? No i umówili się też z innymi znajomymi, no i ten przy stole złapał go za kolano z Indonezji, a ten: słuchaj, Indonezja to była Indonezja, tak? Tu jest inny kraj, ręce przy sobie, tak? Także zobaczcie, jak różne kultury jakby różnie podchodzą do tego. Tam właśnie była w przyjaźni o wiele mniejsza przestrzeń, tak? Osobista, i było przyjaźń często się wyrażało przez dotyk, tak? Przytulenie, dotyk i tak dalej. Też nierzadkim było wchodzenie do kogoś, do domu i pożyczanie czegoś, albo pożyczanie czyjejś rzeczy komuś innemu bez pytania się właściciela. Też pamiętam, jak w akademiku mieszkałem, przychodzę raz do siebie do pokoju, bo pracowałem też od 6 rano, przywoziłem listy na kampus, no i przychodzę rano, a w moim łóżku leży gościu, tak? Z innej kultury, u niego było to w porządku, chciał wyrazić swoją przyjaźń, tak? I być w mojej przestrzeni, tak? co dla mnie nie było takie fajne. Także no, różne kultury różnie podchodzą. Zobaczcie na ten tekst. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. My byśmy byli zdziwieni, tak? Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest, o kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego, Panie, kto to jest? Jezus odparł, to ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty, a po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego, co chcesz czynić, czyń prędzej. A więc zobaczcie, dla nas często ze współczesnej perspektywy, no, mężczyzna mężczyźnie leży na klatce, no to jest niesmaczne, tak? Podczas gdy dla nich było to wrażenie przyjaźni, wrażenie tego, że jest to bliska przyjaźń. Gdybyśmy spytali takiego Żyda w tamtym czasie, jaka jest różnica między Polakami, a między tamtejszymi Izraelitami, wówczas pewnie byśmy usłyszeli odpowiedź, że oni serce mają na zewnątrz, a rozum w środku. Otóż ceniona tam była spontaniczność, tak? Spontaniczne wyrażanie swoich uczuć. Nie trzeba było wyjaśniać, że akurat wybacz, ale tak się poczułem, czy coś takiego. Po prostu było to coś nawet cenionego. Nawet czytamy o różnych wielkich ludziach historii w tamtym czasie, którzy albo płakali, albo piękne wiersze pisali, czy coś. Było to czymś normalne, że mężczyzna powinien wyrażać uczucia. Kobieta natomiast powinna być logiczna i praktyczna. Tak? Trochę inaczej niż my teraz postrzegamy te nasze role. W każdym razie, jeżeli trzeba było zmienić żarówkę, to kobieta powinna, tak? Mężczyzna by się rozczulał nad tą ciemnością, tak? Która jest, podczas gdy kobieta praktycznie by podeszła i zmieniła tą żarówkę. Zobaczcie na te fragmenty. Zdrajca zaś dał im taki znak. Ten, którego pocałuje, to on, jego pochwyćcie. My często mówimy właśnie o pocałunku zdrajcy i tak dalej. To było coś normalnego, że przyjaciela się całowało. Kogoś, którego się mile widziało. Z tego, co słyszałem, tu na wschodzie jeszcze było to praktykowane. Czy jest, tak? No, to cieszę się. W każdym bądź razie całowało się wówczas przyjaciela i to było czymś normalnym. Znajomy kiedyś pojechał na te tereny Białorusi i został pocałowany w usta, tak? Co go bardzo zdziwiło, na oznak przyjaźni. W każdym razie w Biblii czytamy też o pocałunku, pozdrowić siebie pocałunkiem świętym, tak? Stąd też pokazanie, że jest się bliskim. Nie będziemy wchodzić. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem, rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, czytamy w Dziejach Apostolskich 20:37. A więc znowu wyrażenie swoich uczuć nie jest niczym złym, rzucanie się na szyję i całowanie go. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, to jest z Jana 11 rozdział, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu, pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać, mowa o Łazarzu. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała, ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił się i zapytał, gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli, oto jak go miłował. A więc wyrażanie tego typu uczuć nie było im obce. Swoją drogą wyobrażacie sobie, jak Łazarz, który później Jezus go wzbudził z martwych, ponoć umarł na Cyprze, później jest kościół nad jego grobem. Wyobrażacie, jak umiera i tak, no nie, znowu, drugi raz musi umierać. Właśnie wyrażanie emocji, wyobraźcie sobie, że jesteście w restauracji na przykład i dwóch mężczyzn się kłóci, ze sobą kłóci i nagle przerywają, proponują sobie coś do picia i idą gdzieś dalej. Właśnie różne stany emocji były wyrażane często w konkretnie dopuszczalny sposób i później, gdy się zmieniało, emocje już nie były dopuszczalne czy nie były ważne w tym momencie. I tak na przykład zazdrość, wiadomo było, że przy zazdrości dopuszczalną emocją jest gniew. I na przykład w przypowieściach mamy, bo zazdrość pobudza gniew męża, nie okaże litości w dniu pomsty. Żal także rodził gniew. Dwie rzeczy zasmuciły moje serce, a trzecia wzbudza we mnie gniew. Wojownik, któremu nędza odebrała siłę, mężowie roztropni, odrzuceni, jako nic nieznaczący, człowiek, który od sprawiedliwości przechodzi do grzechu. Pan przeznacza go pod miecz. Czasem będę cytował, jak widzicie, też fragmenty z księgi Syracha. Nie dlatego, że uznaję ją za księgę natchnioną, ale dlatego, że ona też pokazuje pewne elementy tamtejszej kultury, tak, w której była właśnie pisana. Mamy, że gniew kończy się zabiciem. W Mateusza znana historia, wtedy Herod widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew, posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. A więc emocje czy poczucie przynależności były bardzo, bardzo skoncentrowane. Także czasem rodziły albo miłość, albo nienawiść. Tak? I czytamy między innymi, nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował. My często zastanawiamy się, no jak to, nie? Nie musi ani tego kochać, ani tego może. Ale tam często była właśnie ta dychotomia i było albo jednego nienawidzi, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Skąd to słowo mamona? Jak?
Mamić.
I właśnie niestety, tak, czyli nie to, że niestety, ale niestety nie mamy tego przetłumaczonego, ponieważ cały ten werset jest grecki, a słowo mamona, brzmi mamona, jest aramejskie słowo na bogactwo, tak? Albo pieniądze, bogactwo. I ponieważ tłumacze tłumaczyli grecki, zostawili słowo, które nie jest greckie, mamona, tak? Jest to słowo aramejskie. W Nowym Przymierzu na przykład mamy już pieniądze, tak? Przetłumaczone. Także... Okej. Okay. Są tutaj rodzice. Wyobraźcie sobie, idziecie na wywiadówkę do szkoły. I teraz nauczyciel mówi, no, twoje dziecko dostało trójkę, czy tam dwójkę, trójkę. Wiecie, jaka by była reakcja tych ludzi? Od razu gniew, wściekłość. Na kogo? Na nauczyciela. Nie na dziecko, na nauczyciela. Dlaczego? Ponieważ wtedy oceniało się, dana ocena nie oznaczała, że to, co dziecko zrobiło, było na trójkę, ale że dziecko jest na trójkę. Jego charakter, całe to dziecko jest na trójkę. Ponieważ nie można było u nich oddzielić tego, co robię, od tego, kim jestem, od charakteru. Tak? My czasem, zobaczcie, czasem jako chrześcijanie mówimy, nie patrz na mnie, patrz na Boga. Tak? Ja mogę czasem coś tam, patrz na Boga. Nie, nie. To, co robisz, odzwierciedla to, kim jesteś. Tak? I dlatego w tamtych czasach było, że ocena tego, co się robiło, odzwierciedlała często charakter. Ale nie tylko odzwierciedlała charakter dziecka, ale także odzwierciedlała to, jak to dziecko zostało wychowane. A więc rzucało światło na rodziców. Dlatego jeżeli nauczyciel powie, twoje dziecko zasługuje na 3, to jest to ocena ciebie. A nie twojego, jest to ocena ciebie, twojego dziecka, jego charakteru i wszystkiego, co jest z tym związane. Także nie ma czegoś takiego, tak jak my często próbujemy, nawet czy to w szkole oddzielamy, to jest to, co robię, a jestem zupełnie innym. Kiedyś powiem wam, widziałem aplikację jednej osoby na studia w seminarium i referencje. I referencje były, jest to człowiek bardzo solidny, jest to człowiek bardzo pracowity i zawsze można na nim polegać, że do wszystkiego się przykłada. I patrzę oceny ze świadectwa maturalnego. Dostateczny, 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 dobry, dostateczny. No i tak, jak można, nie mówię, że ten pastor, który wystawiał tą właśnie tą rekomendację, referencję, kłamał, ale w tamtych czasach nie można oddzielić tego, co robię, a to tylko szkoła, tak? Od tego, kim jestem. Tak jak czasem próbujemy. I posłuchajcie tekstu z Mateusza. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc poznacie ich po ich owocach. Nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia? Wtedy oświadczy im, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdy więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zebrały się wichre i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można przyrównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichre i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Nie może być twoje zachowanie inne od twojego charakteru. Twoje zachowanie wynika z twojego charakteru. Ewangelia Jana mówi, wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Ale też jest druga strona tego połączenia charakteru i działania. Znowu wyobraźcie sobie sytuację, że dwóch nauczycieli, jeden Polak i jeden mieszkaniec ówczesnego Izraela, ocenia testy. No i oceniają te testy i później porównują swoje oceny. I okaże się często, że może się okazać, że te oceny są różne. No i Polak by powiedział, no zobacz, ma tyle i tyle punktów, zasługuje na dostateczny. Natomiast żydowski nauczyciel z tamtych czasów by powiedział: moment, ale to dobry chłopak. Tak? Nie liczy się tylko to, jak to napisał, liczy się też jego charakter, to jaki jest. A więc właśnie ocena wchodziła, do oceny także wchodził charakter. Chociaż czasem w polskich szkołach też tak jest, że ten, który na początku sobie nabędzie pewnych, czyli zaliczy kilka punktów, pokaże, że jest dobry i tak dalej, to później ma ulgę, tak? I zawsze takiego się promuje. Zobaczcie, syn marnotrawny, syn marnotrawny jest właśnie takim przykładem, że on źle zrobił, ale później ocenia się na podstawie tego charakteru, że wrócił i nie jest tak zły, jak my byśmy go później oceniali. Co myślicie? Mateusza 21. Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. A więc właśnie nie tylko to, co zrobił, ale liczy się później ten charakter, co dalej czynił. Wyobraźcie sobie, że będąc na studiach, chcecie iść i umawiacie się, że będziecie studiowali z kolegą. Przychodzicie, a tam wielu kolegów. Mieliście we dwójkę studiować, a jest wiele osób. W tamtych czasach właśnie samemu oznaczało często w grupie. Tak? I nie było właśnie takich przestrzeni, jak powoli wkracza też do Polski, że zanim przyjdziesz do mnie, zadzwoń. Tak? Kiedyś było tak: przyjdź, tak? Kiedykolwiek chcesz. Obecnie, patrz, przyszedł i nie zadzwonił. Coś jest nie tak. Wówczas była większa wolność do wpadania, do odwiedzania tych swoich przyjaciół. I zobaczcie, ta samotność w grupie wygląda w ten sposób. Marka 4 rozdział. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli. Jak był sam i pytali go, kto go pytał, tak? Którzy przy nim byli razem z 12 o przypowieść. To chyba sam już nie był, tak? Ale właśnie to było pojmowanie też w tamtych czasach. Gdy raz modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich zapytaniem, tak? Za kogo mnie uważają? Oczywiście były takie momenty, gdy Jezus przed świtem wstawał, albo całą noc się modlił, tak? No to często już był sam, tak? Ale były często właśnie momenty, gdy był sam razem z kilkunastoma innymi, tak? Osobami. Człowiek im starszy, tym lepszy. Gdybyście spróbowali załatwić sprawę gdzieś w urzędzie czy coś, często młodzi, ale kompetentni, nie mieliby nic do czynienia, nie mogliby załatwić, ale gdyby przyszła starsza osoba, to już jest poważanie i właśnie ta osoba by więcej załatwiła. Starsza osoba miała o wiele więcej poważania w tamtym społeczeństwie i szkoda, że czasem w naszym społeczeństwie trochę to zanika. W księdze Syracha, tej niekanonicznej księdze, ale z tamtego okresu, czytamy: jeżeli jej będziesz pożądał, posiądziesz naukę, jeśli dołożysz uwagi, zdatny będziesz do zrobienia wszystkiego. Jeżeli będziesz lubił słuchać, nauczysz się, Jeśli nakłonisz ucha swego, będziesz mądry. Stań na zgromadzeniu starszych, a jeśli kto jest mądry, przyłącz się do niego. Jedną radę, którą dobrze słyszałem, było, kiedy znajdziesz się przy osobach starszych lub mądrzejszych, siedź cicho i ucz się. I myślę, że to jest dobra rada, dlatego też jest dla mnie wielkim zaszczytem to, że mogę też mówić w zgromadzeniu właśnie takim, gdzie są te starsze osoby, od których sam wiele mógłbym się uczyć. W 1 Koryntian czytamy, gdyby pojawił się Tymoteusz, zapewnijcie mu spokojny pobyt, ponieważ wykonuje dzieło Pana tak jak ja. Niech go więc nikt nie lekceważy. Wyprawcie go do mnie w pokoju, bo czekam na niego wraz z braćmi. Dlaczego mieliby go lekceważyć? Tak? W innym tekście czytamy, niech nikt ciebie nie lekceważy ze względu na młody wiek. A więc była tendencja, a młody, tak? Co on wie? Lepiej go nie słuchać. Dystans formalny. Często właśnie nauczyciele, którzy by chcieli być na luźnej stopie ze swoimi uczniami, traciliby ich szacunek. W tamtym społeczeństwie właśnie wymagany był szacunek i dystans wobec osób, które są formalnie wyżej i są lepsze w tej drabinie społecznej. I czytamy taki fragment. Paweł zaś, spojrzawszy śmiało na Sanhedryn, przemówił: bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem. Arcykapłan Ananiasz kazał tym, co przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy Paweł powiedział do niego: uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś, aby mnie sądzić według prawa, a każesz mnie bić wbrew prawu? Arcykapłanowi złorzeczysz? Powiedzieli stojący przy nim. Nie wiedziałem, bracia, rzekł Paweł, że to arcykapłan. Napisane jest bowiem: przełożonemu ludu twojego nie będzie złorzeczył. Zobaczcie, jaka reakcja Pawła. Tak? W momencie, gdy dowiaduje się, że jest to arcykapłan, mimo że ma rację, to jakby ustępuje, bo wie, że starszemu i komuś wyższemu z urzędu należy się szacunek. W Jana czytamy też o Jezusie. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Zobaczcie, nie bije go ze względu na to, co powiedział, ale jak powiedział, tak? Arcykapłanowi nie można było w ten sposób odpowiadać, należał mu się pełen szacunek. Licytowanie się. Gdybyście byli, wyobraźcie sobie sytuację, że przeprowadzacie się do pierwszowiecznej Judei i kupujecie meble. Kupiliście meble, zadowoleni jesteście, bo cena wyglądała w miarę dobrze. No i później idziecie do znajomego, chwalicie się tymi meblami. On mówi: wiesz co, je mogłeś kupić minimum 30% taniej. No i nas zaczęłoby nosić. Ale licytowanie było częścią życia ówczesnych ludzi. Tam po prostu licytowanie to był sposób na życie, tak? I nie było cen. Dlatego cenę zawsze podawało się wyżej, żeby później móc się targować. A więc uczciwa cena to ta, która odpowiadała kupującemu. Powiem wam, wiedząc o tym, będąc w Betlejem, podszedł do mnie jeden Arab, daje mi jakieś kartki I już nie pamiętam, jaką cenę powiedział, ale mówi, ile? 10 szekli, załóżmy. A ja mówię, 7, a ten, to kup sobie gdzie indziej. No nie zgadza się, tak? Powinieneś się targować. Ale poszedłem gdzie indziej i było za 7. Także wytargowałem swoje. Byłem bardziej żydowski niż oni tam, tak? Ale zobaczcie, licytowanie było częścią ich istoty i fajnie się czyta ten fragment, wiedząc o tym. To jest przed Sodomą i Gomorą. Po czym Pan rzekł, skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Zobaczcie, jest to jeden z ciekawych tekstów. Niektórzy próbują dociekać, no ale dlaczego Bóg szedł tam, żeby sprawdzić? Z nieba nie widział? Chmury mu zasłaniały? Ale czytając właśnie literaturę ze starożytnego Bliskiego Wschodu, widzimy, że Bóg wpasowuje się w obraz sprawiedliwego sędziego, który zanim kogoś osądzi, idzie i bada dokładnie sprawę. A więc dlatego też czytamy o tym, że Bóg postanawia iść i sam się dowiedzieć. Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do niego, Abraham rzekł, czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnym? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych? Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O nie, dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O nie, dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan powiedział, jeżeli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Abraham jako dobry mieszkaniec tamtego regionu co robi? Licytuje się, tak? Targuje. Rzekł znowu Abraham, pozwól Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby było wśród tych 50 sprawiedliwych, zabrakłoby 5. Czy z braku tych 5 zniszczysz całe miasto? Pan rzekł, nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. Abraham znów odezwał się tymi słowami. A może znalazłoby tam się 40? Pan rzekł, nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych 40. Wtedy Abraham powiedział, niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę, może znalazłoby się 30. A na to Pan, nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam 30. Tu już Abraham no, trochę przeciąga strunę. Rzekł Abraham, pozwól o Panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam 20. A Pan odpowiedział, nie zniszczę przez wzgląd na tych 20. Na to Abraham, o racz się nie gniewać, Panie, jeśli jeszcze raz zapytam, gdyby znalazło tam się 10. Odpowiedział Pan, nie zniszczę przez wzgląd na tych 10. No i Abraham już wiedział, że dalej nie powinien już się targować. Wtedy Pan skończył rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie. Problem z tym, że nawet 10 tam nie było. Także targowanie się było częścią istoty właśnie życia tamtych ludzi. To, co wspominaliśmy, bycie w grupie czy poza grupą, o to jest pytanie. Tak? I jest to jedna z podstawowych cech ówczesnego społeczeństwa. Wyobraźcie sobie, przyjeżdżacie do hotelu, jesteście traktowani oschle. I po jakimś czasie spotykacie Icka, no i Icek mówi, wiesz co, jesteś moim znajomym, powiedz tam kierownikowi hotelu, że znasz Icka. No i gdybyśmy poszli do szefa hotelu, mówimy, znam Icka, zupełnie inne traktowanie, tak? Ponieważ przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem, tak? Trochę te znajomości i układy to nie tylko tutaj, tak? One już są od dawien dawna. Zobaczcie, że w pierwszym kościele także polegało to, że rekomendujemy kogoś, że on jest od nas, jest w naszej grupie i wówczas są te osoby przyjmowane. Myślę, że w kościele baptystycznym często pozdrowienia pełniły taką rolę, tak? Wstawało się w jakimś zborze, pamiętam jeszcze jak byłem małym dzieckiem i na przykład przywożę wam pozdrowienia ze Szczecina, a wszyscy dziękujemy. I po nabożeństwie kilka osób podchodziło, a może na obiad czy coś, tak? To jakby było, on już jest swój, to jest z tej naszej grupy, tak? Znajomych. Także bycie w grupie. Stąd te pozdrowienia mamy. Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę kościoła w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu, jak świętych się winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego. Pamiętacie list do Filemona? Tam Paweł cały czas, ty przyjmij go, bo on jest mój, tak? Mój znajomy, mój brat i powinieneś go przyjąć tak jak mnie. Nie to, że możesz, ale należy, powinieneś tak zrobić, bo jesteś mi to winien. Albo w Kolosan 4:7. Wszystko o mnie oznajmi wam Tychik, umiłowany brat, wierny i sługa, współpracownik w Panu. Wysyłam go do was właśnie po to, żebyście wy wiedzieli o naszych sprawach, on żeby pokrzepił wasze serca. Wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest spośród was. Wszystko, co jest tutaj, wam oznajmię. Pozdrawiam wam, was Arystarch, mój współwięzień Marek, kuzyn Barnaby, do którego otrzymaliście zlecenie. Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie. To też jest niesamowite, że ten Marek wcześniej opuścił Pawła i ze względu na tego Marka Barnaba i Paweł podzielili się, tak? Ale później to ten Marek, mimo że mógł mieć żal do Pawła, to jednak ten Marek był przy Pawle, jak ten był w więzieniu. Także to, myślę, niesamowite świadectwo na plus dla Jana Marka. Pytanie, kto jest moim bliźnim? Kto jest moim bliźnim? Gdybyście zobaczyli faryzeuszy kupujących, to byście mogli być zdziwieni, że faryzeusze czasem kupowaliby rzeczy troszkę droższe, ale od faryzeuszy. Tak? Żeby nie kupować nawet trochę tańszych od niefaryzeuszy. Dlaczego? Ponieważ po części mówiliśmy, można okłamywać tych ludzi, którzy są poza moją grupą. Jeżeli by faryzeusz kupował od kogoś innego, to by musiał za to zapłacić dziesięcinę, tak? Bo oni płacili dziesięcinę ze wszystkiego. Jeżeli natomiast kupuję od faryzeusza i wiem, że on zapłacił dziesięcinę, to ja nie muszę jej kupować, tak? Nie muszę płacić dziesięciny, bo już za tą rzecz dziesięcina jest zapłacona. Także nieźle w ten sposób kombinowali. Ale pytanie, kto jest w grupie? Tak? Zawsze to, kto jest w mojej grupie, zmieniało się od kontekstu. Tak jak na przykład ja będąc tutaj, mogę być w grupie, bo jestem baptystą. Tak? Chyba, że będzie, ja jestem obcy, bo nie jestem z Białegostoku. Okay? Ale gdybyśmy wszyscy byli na przykład w innym kraju, na zdrowie, to bylibyśmy w jednej grupie, ponieważ my jesteśmy Polacy w innym kraju. Także to, kto jest w mojej grupie, zmieniało się i było zależne od kontekstu. I pozwólcie, że przytoczę jeszcze jedną, albo to przytoczymy po przerwie. Także teraz widzę, jest przerwa.
Proponuję kwadrans przerwy, dobrze? Zapraszam do sali na tyłach zboru. Tam jest, wypijmy coś ciepłego, i po kwadransie bez pilnowania zapraszamy tutaj o powrót na salę.